Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr Robert Oczkowski, chirurg, koordynator pododdziału chirurgii dziecięcej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dzień dobry, panie doktorze, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Wczoraj Mława, dzisiaj Ciechanów. Proszę państwa, problemy w ochronie zdrowia, docierają do nas informacje każdego dnia. Dzisiaj chcemy zgłębić sprawę pododdziału chirurgii dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Jesteśmy po posiedzeniu Rady Społecznej Ciechanowskiego Szpitala. Jakie wnioski pan wyciągnął z tego spotkania piątkowego?
Myślę, że to było spotkanie, na którym mogliśmy odpowiedzieć na szereg pytań i rozwiać szereg wątpliwości, które pojawiały się w przestrzeni medialnej. Wiele z nich było wyolbrzymionych, nieprawdziwych i tak dalej. I odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, zarówno gości, jak i przedstawicieli Rady Społecznej Szpitala. I myślę, że to była rzeczowa dyskusja i myślę, że rozwialiśmy wiele wątpliwości związanych z zawieszeniem działalności oddziału.
Myśli pan, że wszystkie argumenty udało się państwu zaprezentować Radzie Społecznej?
Myślę, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania i myślę, że dogłębnie przedstawiliśmy przyczynę sytuacji, która ma miejsce, czyli zawieszenia działalności oddziału. Wszyscy, którzy mają odrobinę dobrej woli, zrozumieli to, przynajmniej tak wynikało z jakichś tam konkluzji po tym spotkaniu.
To powiedzmy wprost, panie doktorze, co było przyczyną zawieszenia działalności oddziału?
Przyczyna jest jedna i prosta, brak kadry medycznej, brak lekarzy. W maju w oddziale zostało dwóch specjalistów plus dwie koleżanki emerytki, z których jedna pracuje w poradni, jedna pomaga nam w oddziale, ale nie jest to kadra, która jest w stanie obsadzić 60 dyżurów i nie jest to kadra, która przez 31 dni, 24 godziny na dobę sprosta zaopatrzeniu potrzeb zdrowotnych tych małych pacjentów. Po prostu pracując tyle, byliśmy niebezpieczni dla pacjentów.
No właśnie, pan podobno 18 dyżurów, jak powiedział dyrektor.
Tak, w kwietniu miałem 18 obstawiał. Dyżurów, do 20 maja 11, no i podobnie kolega, który został, to jest
niebezpieczna sytuacja.
Niebezpieczna sytuacja dla pacjentów.
A na ile wcześniej szpital, no pan jest bezpośrednio zainteresowany tą sprawą, rozpoczął poszukiwania chętnych lekarzy do pracy?
Ogłoszenia i oferty były wysyłane przez dyrekcję szpitala od lat. Ja mogę powiedzieć, co ja zrobiłem w tym zakresie. Kontaktowaliśmy się z kolegami, którzy pracują w innych oddziałach chirurgii dziecięcej, próbując ich namówić na jakąś pracę, na dyżury, na jakąś część pracy i tak dalej, bo wiemy, że nie wiem, oni dorabiają w innych miejscach, ale niestety nikt się nie zgodził. 3 czy 4 miesiące temu nawet wspólnie z dyrekcją zgłosiliśmy to do firmy headhunterskiej i prosiliśmy o pomoc w znalezieniu lekarzy nawet z zagranicy, no ale też nie było odzewu na te nasze prośby, mimo że szpital nawet wpłacił jakąś tam kwotę tej firmie headhunterskiej za to, żeby poszukiwała chętnych do pracy.
Co pewnie w sytuacji innych specjalizacji okazuje się skuteczne, tak?
Tak.
Czy w ogóle ktokolwiek zadzwonił z lekarzy chirurgów w sprawie ogłoszeń z Ciechanowa?
Ja, do mnie nikt nie dzwonił. Jeżeli ktoś dzwonił, to może do kadry albo do dyrekcji. Ja nic o tym nie wiem.
Panie doktorze, ale dlaczego tak się dzieje? Co Ciechanów się lekarzom nie podoba? Czy też system pracy? Proszę powiedzieć, co odpycha chirurgów dziecięcych od Ciechanowa tak naprawdę?
Nie muszą być, że coś, co odpycha. Nie ma rzeczy, która by ich przyciągnęła, prawda? Bo to do takiej pracy potrzebny jest specjalista, prawda? Specjalizacja w takich, znaczy praca w takich oddziałach jak nasz jest dość specyficzna, bo my leczymy pacjentów od urodzenia do 18 roku życia. I nieważne, czy to jest złamana kość, czy uraz głowy, czy choroba jamy brzusznej, czy nie wiem, uraz klatki piersiowej, więc każdy pacjent ma udzieloną przez nas pomoc. W klinikach warszawskich, w których pracują, na przykład, czy w dużych ośrodkach klinicznych, gdzie pracują lekarzy są oddziały wyspecjalizowane. Więc lekarz, który pracuje na ortopedii dziecięcej, potrafi leczyć tylko złamania. Lekarz, który pracuje na neurochirurgii dziecięcej, tylko jakieś tam urazy głowy, krwiaki, guzy oczywiście. Są to wszystko specjaliści wyjątkowej klasy, tylko każdy z nich boi się przyjść do szpitala, gdzie musi leczyć i złamania, i choroby jamy brzusznej, i urazy, więc myślę, że to jest główną barierą i głównym powodem do tego, że nie zgłaszają się koledzy, bo myślę, że tak, warunki pracy są dobre, warunki płacowe są bardzo dobre, a jest kwestia tylko odpowiedzialności lekarza, który nie chce przyjść tutaj i robić coś, na czym się nie zna. Takich oddziałów jak nasz jest już na przykład w województwie tylko chyba 3 czy 4, a pozostałe oddziały kliniczne to są lekarze wyspecjalizowani, którzy w takiej sytuacji jak u nas w wielu przypadkach mogliby sobie nie poradzić.
Ale to jest naturalne, że ta specjalizacja nastąpiła taka wąska?
Myślę, że, czy ja wiem, czy to jest naturalne, no zakres specjalizacji obejmuje wszystko, prawda? No ale później jest kwestia doświadczenia. Jak lekarze pracują, jeżeli powstają ośrodki kliniczne, duże, tak jak na przykład szpital na ulicy Niekłańskiej w Warszawie, czy szpital na Trojdena w Warszawie, które mają te poszczególne oddziały, to no w sumie dla pacjenta jest lepiej, prawda? Bo jego leczy specjalista, który jest no wyspecjalizowany w danej dziedzinie i myśli, że w tej, jak akurat wąskiej działce, on jest lepszy od nas, prawda? No ale nie poradzi sobie z innymi rzeczami, z którymi my musimy sobie radzić. I są to takie sytuacje, gdzie w wielu wypadkach no musieliśmy mimo tego, że wiemy, że są lepsi, robić to. Myślę, że robiliśmy to bardzo dobrze i nie było żadnych skarg, nie było żadnych procesów, nie było żadnych jakichś tam wielkich powikłań.
No ja nie wiem, kto tutaj jest lepszy i nie będziemy tutaj tego rozsądzać właśnie, czy państwo chirurdzy, którzy potrafią pomóc w każdej sytuacji, czy wąsko wyspecjalizowani lekarze. No, wszyscy mają swoje miejsce, tak?
Tak?
W tym systemie ochrony zdrowia. Panie doktorze, no dobrze, doszło do zawieszenia oddziału, no i tutaj pojawiły się takie nieprawidłowe określenia, ponieważ w przestrzeni publicznej określa się, doszło do zamknięcia oddziału. Proszę powiedzieć, jak to jest z tym zamknięciem, zawieszeniem?
Oddział, będąc precyzyjnym, funkcjonowanie oddziału zostało zawieszone do dnia 31 października 2026 roku i w tym czasie wszyscy, czyli my, dyrekcja i tak dalej, staramy się, żeby ściągnąć tu specjalistów, żeby uruchomić dalej to. Nie jest to jak, to nie jest tak, że klamka zapadła i koniec, prawda? Jeżeli uda nam się to zrobić, a będzie bardzo ciężko, no to będzie można, nawet nie czekając do tego 31 października, jeżeli jutro ktoś się zgłosi, to od 1 lipca ten oddział może być z powrotem odwieszony i z powrotem możemy działać jak dotychczas.
Ale ilu lekarzy potrzeba, żeby odwiesić to zawieszenie?
Według mnie minimum 3-4.
Czy to jest w ogóle realne?
No mówię, że to jest bardzo ciężkie, ale myślę, że nie można powiedzieć stanowczo, że na pewno jest to niemożliwe. Różne rzeczy się zdarzają. Przychodzą do nas czasami lekarze z innych ośrodków, tylko to jest kwestia też no, tego, czy oni sobie poradzą, czy oni będą chcieli pracować w ten sposób.
Rozumiem, czyli w systemie takim tym ostrodyżurowym.
Ostrodyżurowym.
Panie doktorze, no dobrze, a gdyby nie udało się znaleźć lekarzy i jeśli NFZ zatwierdzi prośbę szpitala o przejście na system planowanych zabiegów, jak to będzie wyglądało?
Będą wykonywane zabiegi planowe, oddział będzie czynny, prawda? No teraz też są wykonywane zabiegi planowe, prawda? Bo to nie jest tak, że w ogóle żadne dzieci nie mają udzielanej pomocy. Działa poradnia chirurgii dziecięcej, w której do 20 maja było przyjętych 800 pacjentów. Działa poradnia preluksacyjna dla najmniejszych pacjentów, a zabiegi takie planowe i zabiegi mniejsze są wykonywane nadal w szpitalu, tylko pacjenci są przyjmowani do oddziału chirurgii ogólnej, ortopedii i laryngologii. Wiąże to się dla szpitala z tym, że po prostu za leczenie takiego pacjenta Narodowy Fundusz Zdrowia płaci niższą stawkę niż na oddziale stricte dziecięcym, gdzie jest to więcej, ale w szpitalu są leczone dzieci, oddział nie funkcjonuje, ale nadal udzielamy porad, nadal operujemy pacjentów. No i jesteśmy tu.
Ale to są pacjenci kierowani właśnie z poradni chirurgii dziecięcej?
Tak.
A jeśli dziecko trafia z, no nie wiem, z wypadku, z jazdy na rolkach, z przewrócenia się, uderzenia się, co wtedy się dzieje? Proszę nam
taki
powiedzieć.
Taki pacjent trafia na SOR, prawda? I na SOR-ze jest diagnozowany w momencie, kiedy na przykład są chirurdzy dziecięcy w szpitalu, to ten pacjent jest też konsultowany przez chirurgów dziecięcych. Jeżeli po tej diagnostyce dojdziemy do wniosku, że on wymaga jakiegoś leczenia operacyjnego, to jest przekazywany do ośrodków chirurgii dziecięcej w Warszawie, w Płocku najczęściej, w Olsztynie czasami, a zabiegi takie najpilniejsze, no jeszcze na szczęście się to nie zdarzyło, gdzie wymaga to natychmiastowej interwencji chirurgicznej, no to wykonywane są w tym szpitalu przez chirurgów dorosłych, urologów, ortopedów.
Podobno helikopter lądował po małego pacjenta do Cichanowa.
Ale nie był to pacjent chirurgiczny.
Mhm.
Było to dziecko, które wymagało opieki ogólnopediatrycznej.
Panie doktorze, a proszę powiedzieć, w jaki sposób zabezpieczono miejsca w oddziale dziecięcym, aby utrzymać pododdział? No bo też takie padały podczas posiedzenia Rady Społecznej zarzuty, że tam wiatr hula i jedno dziecko przebywa. Co to oznacza?
Miejsce, w którym leczyliśmy pacjentów i nadal leczyliśmy, jest. I w żaden sposób ono się nie zmieniło. Tylko leczymy planowe, wykonujemy planowe zabiegi, więc na przykład w sobotę i w niedzielę tam nie ma pacjentów. Przyjmujemy pacjentów rano, operowani są w ciągu dnia, nie wiem, zwykle to jest od 3 do 5 pacjentów i następnego dnia rano są wypisywani i następnego dnia rano przychodzą kolejni pacjenci. Więc no, są dni, kiedy w ogóle nikogo tam nie ma, prawda? No ale to do tej pory też tak było, bo działamy w sposób taki, że na przykład, nie wiem, dotąd było 12 łóżek dziecięcych, jeżeli na przykład wszystkie były zajęte, to staraliśmy się przed weekendem, czyli w piątek rano, wypisać jak najwięcej osób, żeby na weekend, gdzie spodziewaliśmy się mnóstwa różnych właśnie przyjęć, były miejsca. Czyli czasami zdarzało się tak, że w piątek rano był jeden pacjent, a w piątek po południu 12. Prawda? Bo to nie jest tak, że jak jest 12 łóżek, to one są cały czas zajęte. Zdarzało się też tak, że na 12 łóżkach leżało 20 pacjentów.
No i też sezony,
prawda?
Tutaj
bo to jest
robią
sezonowość
swoje,
chirurgii
tak.
dziecięcej, gdzie teraz, gdzie jest ciepło, gdzie są hulajnogi, gdzie są skateparki, gdzie są rowery, no więcej jest urazów, więcej jest złamań, a zimą więcej pracują pediatrzy, a my pracujemy mniej. Jest to naturalny jakby proces chirurgii dziecięcej, a po przeanalizowaniu tych danych z ostatnich lat z pracy oddziału chirurgii dziecięcej mieliśmy wykorzystanie w granicach tam 70-80% i 80% z tych pacjentów było leczone chirurgicznie, czyli to nie byli pacjenci, którzy byli przyjmowani na oddział, robione badania, tak zwane zachowawcze leczenie chirurgii. Nie, to byli 80% pacjentów było leczonych operacyjnie.
Zimą to chirurdzy dorosłych mają więcej pracy.
Zimą to pediatrzy mają więcej pracy, jak wspólnie działaliśmy w jednym jakby, w jednej przestrzeni z pediatrami, to oni mieli więcej infekcji, więcej zapaleń płuc i tak dalej. Teraz oni mają mniej. Zawsze było tak, że chirurgia dziecięca w tym okresie zajmowała większą przestrzeń tej wspólnej przestrzeni. No ale teraz jest sytuacja taka, jak jest.
Też taki kamyczek został wrzucony do ogrodu samorządowców, którzy budują te skateparki, którzy budują te boiska, które w jakiś tam sposób powodują więcej urazów. No ale przecież nie będziemy przeciw cywilizacji występować.
No nie, to powinni przede wszystkim rodzice zadbać o to, żeby dzieci jeździły na hulajnogach w kaskach, żeby dzieci miały ochraniacze, bo one są dostępne w każdym sklepie, w każdym markecie i tak dalej, ochraniacze na łokcie, na kolana, kaski. Przecież no, najwięcej urazów jest u pacjentów, którzy jeździli bez kasku, prawda? I to są bardzo ciężkie urazy, które w wielu wypadkach kończą się nawet tragicznie.
Panie doktorze, działa poradnia chirurgii dziecięcej, działa druga poradnia, zabiegi są wykonywane. No to w takim razie, kto jest przewożony do ośrodków, do Płocka, czy może do innych szpitali? Z takich poważnych wypadków?
Tak, pacjenci, którzy wymagają nagłej potrzeby, czyli tak zwane przypadki ostre, prawda? No bo czasami bywa tak, no nie wiem, zapalenie otrzewne, czy zapalenie wyrostka, które trzeba zoperować, trafia przed południem, moglibyśmy to zrobić, ale ten pacjent będzie musiał zostać tydzień w szpitalu, prawda? A ten szpital nie ma obsady dyżurowej, soboty i niedziele jest w ogóle nieczynne, więc nie możemy sobie pozwolić na leczenie takich dzieci, które nie będą miały opieki przez całą dobę. Tak nie można. Teraz jest w ten sposób to rozwiązane, że jak operujemy pacjentów, to zawsze chirurg ma dyżur pod telefonem, więc jakby tam, nie wiem, były jakieś potrzeby, pielęgniarka by zadzwoniła, no to w takim mieście jak w Ciechanowie, to przez 10 minut każdy z nas dojedzie i lekarz, który ma dyżur pod telefonem w te dni operacyjne, po prostu przychodzi na wieczorną wizytę, ogląda tych pacjentów, zabezpiecza ich na noc. Po prostu robimy wszystko, żeby to leczenie było bezpieczne.
Rozumiem, czyli są takie urazy, które wymagają już takiej interwencji i pozostania w szpitalu na dłużej.
Na dłużej.
A pan by chciał, panie doktorze, powrotu do pracy oddziału ostrodyżurowego, czy też do zabiegów planowanych? Proszę powiedzieć szczerze, po tylu latach pracy ma pan tutaj porównania.
Muszę powiedzieć, że trochę dziwnie się czuję teraz po 38 latach pracy, jak nie muszę kilkanaście razy w miesiącu gdzieś pójść, mieć dyżuru. Zdarzało mi się tak, że w sobotę rano ubierałem się i chciałem iść do pracy, bo mi się coś pomyliło. No ale myślę, że no najważniejsze jest to, że mamy możliwość pracy, że leczymy, że 5 dni w tygodniu naprawdę mamy co robić i ciężko pracujemy. A to, że nie ma dyżurów i weekendy są wolne, no myślę, że w moim wieku, a jestem w wieku przedemerytalnym, no ma to jakieś zalety, prawda? Chociaż przez 38 lat przyzwyczaiłem się do czego innego.
A ile osób, ilu chirurgów pozostało w tej chwili w Ciechanowie?
Specjalistów 3, z czego jedna koleżanka jest już na emeryturze, pracuje tylko na kontrakcie i jedna koleżanka, która nie ma specjalizacji z chirurgii dziecięcej, ale przez lata pracowała w naszym oddziale i jest doświadczonym lekarzem, czyli tak można powiedzieć 3,5.
I to na zabiegi planowane by wystarczyło?
Aha, nie, przyjeżdża jeszcze pani doktor, chirurg dziecięcy, chirurg plastyk z Warszawy, która też robi bardzo dużo i bardzo skomplikowanych zabiegów.
Czyli jednak przyjeżdżają do nas lekarze.
No tak, tylko to są lekarze, którzy też nie chcą dyżurować, bo to jest starsza pani doktor, która jest emerytką i tak dalej, więc ona przyjeżdża od 8 do 15 pracuje, pomaga też jako chirurg plastyk dorosłym pacjentom, ale nie chce już zostać na 24 godziny ciężkiego dyżuru, bo już jest ani wiek, ani stan zdrowia nie pozwala jej na to. Więc myślę, że na razie sytuacja jest taka, jak jest i możliwe jest tylko zabezpieczenie takiego planowego działania oddziału, a dyrekcja robi wszystko, żeby nas się nie pozbyć, bo jeżeli nas się pozbędzie, no to już klamka zapadnie.
No słyszeliśmy, że inne ośrodki już dzwonią do państwa.
Tak, muszę powiedzieć, że już chyba wszyscy z okolicy dzwonili do nas, znaczy do mnie osobiście i do kolegi, który też jest specjalistą i proponują nam pracę, jaką tylko chcemy, w oddziale, w ambulatorium, w SOR-ze, na dyżurach, na planową, bo to naprawdę to nie jest problem tylko Ciechanowa, ale to jest problem, który występuje z tego, co zostało powiedziane na tej Radzie Społecznej, to w całej Polsce.
Pan doktor ma także ogromne doświadczenie w chirurgii szczękowej. Jest pan bardzo poszukiwanym specjalistą również w tej dziedzinie. Panie doktorze, chciałabym podjąć temat doktora Zenona Truszowskiego, ponieważ w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że pan doktor Truszewski jest w stanie załatwić, mówiąc kolokwialnie, lekarzy dla Ciechanowa. Dlaczego tak się nie stało?
Nie wiem. Ja nie rozmawiałem ostatnio z panem doktorem Truszewskim, ale myślę, że jak tak jest, to wszyscy by temu przyklasnęli i każdy by w tym pomógł, więc myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak zrobił z przyjemnością. No nie, będziemy zadowoleni, jeżeli nam pomoże i to zrobi. Proszę bardzo.
Będzie próba kontaktu z doktorem Truszewskim?
Myślę, że wiele razy rozmawiałem z panem doktorem Truszewskim. Myślę, że to jest już kwestia kontaktu pana dyrektora, gdzie pan dyrektor powiedział, że kontaktował się z panem doktorem Truszewskim i powiedział mu wszystko. Ja myślę, że nie chciałbym skomentować tej sytuacji i tak dalej. Wiem, że oferta dla doktora Truszewskiego leży na stole. Kontrakt jest podpisany przez dyrekcję. A dlaczego pan doktor nie chce tego podpisać? Nie wiem.
Czyli nie jest w tej chwili doktor Truszewski pracownikiem, tak? Pod oddziału szpitala generalnie.
Nie, no bo nie podpisał kontraktu, bo był konkurs ofert, wszyscy złożyli jakieś swoje oferty, pan doktor Truszewski też, no i były negocjacje z każdym z nas z osobna. Ja nie znam warunków, jakie zostały przedstawione panu doktorowi, ale my wszyscy podpisaliśmy kontrakty, a pan doktor nie podpisał. Więc sytuacja jest, tak wygląda. To nie jest tak, że ktoś nie chce z panem doktorem współpracować czy coś. No, z tego, co mój dyrektor powiedział to na Radzie Społecznej, to ta umowa leży i czeka na podpis pana doktora Truszewskiego.
Panie doktorze, w Radzie Społecznej są też osoby, które no, mają szerokie kontakty w tym świecie medycznym. Też czynili na swój sposób starania, żeby kogoś zachęcić przynajmniej do współpracy, no bo myślę, że tutaj o stałej pracy przyjściu do Ciechanowa, no może być trudniej. Nie wiem, doktor Obermaier czy inni członkowie.
Na pewno, znaczy nie wiem, akurat pana doktora Obermaiera nie było w piątek, więc nie miałem okazji z nim porozmawiać. Wszyscy inni czy posłowie, czy opowiadali, że kontaktowali się z Narodowym Funduszem, kontaktowali się z jakimiś tam szefami klinik w całej Polsce, ale nikomu z nich, przyznali się osobiście, nikomu z nich się nie udało nic w tej sprawie, mówiąc tak brzydko, załatwić, bo ośrodki, które zatrudniają chirurgów dziecięcych, też nie są takie, nie wiem, bogate w specjalistów. Najlepszym przykładem jest to, że do nas dzwonią i chcą nas zatrudnić na warunkach, jakich byśmy sobie tylko życzyli. Ale ja myślę, że już zostaniemy w Ciechanowie i będziemy nadal tu pracować, bo sytuacja, która powstała teraz, myślę, że jest dobra. To nie wiąże się z jakimiś tam, nie wiem, gigantycznymi zarobkami czy z czymś, bo nikt nas nie kusił ani pieniędzmi, ani niczym. Po prostu przyjęliśmy te warunki, które nam zaproponowała ta dyrekcja, licząc się z tym, że będziemy mniej zarabiać, ale praca będzie lżej. To nie jest najważniejsze. Naprawdę to nie jest najważniejsze już po tylu latach pracy. Ja myślę, że ja nie pracuję dla pieniędzy.
Proszę powiedzieć, o co chodzi tak naprawdę w systemie specjalizacji chirurgów dziecięcych? Ile osób w ogóle specjalizuje się w takiej ogólnej chirurgii dziecięcej? Ja nie pytam o liczby, bo nie musi pan tego wiedzieć,
nie
ale...
znam tych.
Ale
tych.
Czy w ogóle jest taki trend, że są specjalizacje, tak jak pan się kiedyś specjalizował? Czy,
ja myślę,
czy to się wszystko zmieniło?
Ja myślę, że to się zmieniło o tyle, że teraz młodzi adepci medycyny, młodzi ludzie nie chcą tak ciężko pracować jak my, no bo chirurgia dziecięca jest bardzo ciężką specjalizacją, bo przede wszystkim tak, no pacjent, specyfika dziecka, prawda, z którym nie można, nie wiem, porozmawiać, nie można przeprowadzić wywiadu i tak dalej, a poza tym obejmuje to zarówno ortopedię, chirurgię miękką, neurochirurgię, i nie wiąże się z jakimiś tam gigantycznymi zarobkami. Można po 10 latach ciężkiej nauki, ciężkiej pracy normalnie pracować. Ale myślę, że to jest bardzo trudna, bardzo ciężka specjalizacja. Młodzi ludzie nie chcą tak ciężko pracować, tak jak my zaczynaliśmy. I myślę, że wiąże się tylko i wyłącznie to z tym. Bo to tak jak było mówione, że na ileś miejsc specjalizacyjnych zgłosiło się tylko kilka osób i to do ośrodków właśnie akademickich. Ostatnim, który u nas robił specjalizację, był pan doktor Miliniewski, który egzamin specjalizacyjny zdał na piątkę, był zwolniony z części ustnej, także myślę, że...
Ale już nie ma doktora.
Jest.
Jest.
Pan doktor pracuje, właśnie pan doktor Miliniewski.
Ach, to ja, dobra wiadomość, ja zostaliśmy... bo myślałam, że już został podkupiony.
Zostaliśmy w tym oddziale i nadal pan doktor pracuje i na razie nie ma żadnych planów, żeby się przenosić, bo wiąże się to też, no nie wiem, z rodziną, z dziećmi, z żoną, z pracą dla nich, z mieszkaniem. To nie jest takie proste, bo każdy specjalista to zwykle ma 40 kilka lat, więc to nie jest kwestia tylko, nie wiem, mojej pracy i mojej specjalizacji, ale to jest kwestia też funkcjonowania rodziny, prawda, która albo nie funkcjonuje, bo ten ktoś dojeżdża całe dnie, o 6 rano wstaje, o 20 wraca, albo rodzina się przenosi i trzeba znaleźć szkołę dla dzieci, trzeba znaleźć pracę dla żony. To są decyzje życiowe.
Ja nie lubię tego słowa rozwiązania systemowe, no ale tutaj aż się prosi, żeby jednak ten system zachęcał młodych lekarzy do specjalizacji w tych dziedzinach, w których są takie luki.
Nie potrafię odpowiedzieć na to
nie
pytanie,
oczekuję tej odpowiedzi.
Bo to jest, nie leży w moich kompetencjach, ale myślę, że tak, są specjalizacje tak zwane deficytowe, gdzie lekarze rezydenci dostają jakiś dodatek, na przykład to jest, z tego co wiem, to jest pediatria ogólna i tak dalej, jakieś, no takie specjalizacje są, ale nie wiem, czy akurat chirurgia dziecięca jest taką specjalizacją, chyba nie, no bo nie, nigdy, to jest kwestia, podejrzewam, ostatnich roku, dwóch, kiedy ta sytuacja się tak zmienia, taki jest krach na kilkuset chirurgów dziecięcych w Polsce, połowa jest już w wieku emerytalnym. Krach myślę, że będzie za parę lat.
Panie doktorze, jak będą wyglądały wakacje w Ciechanowskim Szpitalu, jeśli chodzi o młodszych pacjentów, na co mogą liczyć rodzice, bo też takie pytania w przestrzeni publicznej padają. co będzie się działo przez całe lato, kiedy tych wypadków, jak słyszymy, jest więcej.
No te przypadki, które będą mogły być załatwione ambulatoryjnie albo nie będą wymagały jakichś skomplikowanych zabiegów, też będą robione w tym szpitalu. Poza tym pracuje u nas też, o czym nie powiedzieliśmy, pan profesor Waśko, czyli ortopeda zajmujący się wyjątkowo leczeniem dzieci i w każdą środę on tu przyjmuje i leczy pacjentów zarówno w ambulatoryjnie, jak i operuje tych pacjentów. W wielu wypadkach urazów są to urazy, których nie trzeba zaopatrzyć dzisiaj, prawda? Mamy na to 2 tygodnie, na przykład tak jak w przypadku urazów kolana, uszkodzenia łękotki czy więzadeł, no to trzeba to zdiagnozować, no i takie właśnie przypadki leczy pan profesor, a przypadki, które wymagają jakiejś tam natychmiastowej pomocy, będą kierowane do ośrodków specjalistycznych wyższej referencyjności. Muszę powiedzieć, że wiele tych najcięższych dzieci w momencie, kiedy oddział funkcjonował, też było wysyłanych do ośrodków wyższej referencyjności, chociażby te dzieci, które wymagały intensywnej opieki medycznej, bo oddziału intensywnej opieki medycznej dla dzieci w Ciechanowskim Szpitalu nie ma. Także licząc się na tym, że nawet my umiemy zoperować takiego pacjenta, no ale później on wymaga OIOM-u, to taki pacjent był od razu przynoszony do Warszawy, ale były też przypadki nagłe, gdzie pacjent był operowany i ze stołu operacyjnego leciał śmigłowcem do oddziału intensywnej opieki medycznej w Warszawie. No i po przejściu tego najtrudniejszego okresu bardzo często do nas wracał. Także dotąd też były takie przypadki dramatyczne, które były przesyłane, wysyłane i tak dalej i nic się nigdy nie stało. No fakt, że my tych pacjentów zaopatrywaliśmy, my tych pacjentów wiele razy operowaliśmy i dopiero wtedy, kiedy już było bezpiecznie, oni byli transportowani. No ale teraz myślę, że w tych najcięższych przypadkach będą musieli sobie poradzić chirurdzy ogólni, urolodzy. Muszę powiedzieć, że w wielu sytuacjach dotąd chirurdzy ogólnie nam pomagali w najcięższych przypadkach. Nigdy nie zdarzyło się tak, że jeżeli zadzwoniliśmy z bloku operacyjnego, że prosimy, żeby chirurg szedł i nam pomógł, nikt w życiu nam nie odmówił. A były też sytuacje, gdzie na przykład nagle przywożono, ja pamiętam taką, gdzie nagle przyjechało 2 dzieci, które wymagały natychmiastowej operacji. I do jednego stanęliśmy my, a do drugiego chirurdzy ogólni. Mimo, że te dzieci miały po kilka lat. I no bo to była sytuacja wyższej konieczności. Tak było, że po prostu zostałem wezwany z domu i trzeba było nagle operować 2 dzieci. No niestety nikt się z nas nie sklonuje, nie rozdwoi. Czyli jedno dziecko operowali chirurdzy ogólnie, drugie my.
Panie doktorze, na zakończenie chciałabym poprosić pana o pewną deklarację, pewne zapewnienie, bo to pytanie najczęściej się pojawia. Czy rodzice dzieci, młodszych pacjentów mogą być pewni, że nikt w potrzebie nie zostanie odesłany z Ciechanowskiego Szpitala bez pomocy?
Myślę, że jestem w stanie taką deklarację złożyć, bo tak się działo. Na pewno można powiedzieć, że wszystkim zostanie udzielona pomoc, chociaż czasami będzie się to wiązało z jakimiś niedogodnościami, chociażby z podróżą do Warszawy, czy oczekiwaniem na warszawskim SOR-ze, które trwa czasami kilka godzin. U nas nigdy tak nie było, no bo nie byliśmy tak wielkim ośrodkiem, ale pomoc i bezpieczeństwo tym dzieciom na pewno zostanie zapewniona. Ja pamiętam wiele takich przypadków, gdzie na dyżurze schodziłem do SOR-u czy do izby przyjęć i zdziwiony patrzyłem, że jeden pacjent z Warszawy, drugi pacjent z Warszawy, trzeci i myślałem, że oni przyjechali tu gdzieś do rodziny na wakacje. A to się okazało, że ci pacjenci wchodzili w internet, patrzyli, że okres oczekiwania na warszawskim SOR-ze jest 8 godzin, a w Ciechanowie nie ma, więc oni wsiadali w samochód, po godzinie byli w Ciechanowie, w ciągu pół godziny została im udzielona pomoc i wracali do domu. No to tak też było, prawda, ale to nie wiązało się z fachowością czy z niczym, tylko po prostu z funkcjonowaniem tego systemu.
No ale taka turystyka to już jest znana, tak, prawda, poszukiwania mniejszych kolejek. Jest pan z natury optymistą? Wierzy pan, że jednak ktoś się zgłosi do pracy i dawny system pracy chirurgii dziecięcej zostanie przywrócony,
Bardzo bym chciał i mam taką nadzieję.
My też mamy taką nadzieję.
Przynajmniej ci lekarze, którzy zostali, pracują, nie planują żadnych odejść, nie szukają żadnego innego miejsca pracy. Wszyscy tutaj zostają i liczą na to, że to wróci do działania w tym większym zakresie.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie doktorze, za przedstawienie nam no, troszeczkę i takich kulisów tego, co się wydarzyło, też z kulisów zawieszenia pododdziału chirurgii dziecięcej. Proszę państwa, relacje z posiedzenia Społecznej Rady Szpitala usłyszycie państwo na antenie naszej stacji w wiadomościach lokalnych, także w magazynie reporterów. Gorąco polecam, tam są wyjaśnione wszystkie aspekty. A dzisiaj moim i państwa gościem był pan dr Robert Oczkowski, chirurg, koordynator pododdziału chirurgii dziecięcej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.